Wzrost płacy w lutym zadziwił, płace wystrzeliły. 100 dni rządu, co się udało gospodarczo, czego się nie udało przeprowadzić, co odłożono w czasie. W Trójmieście okazuje się, że jest największy udział mieszkań luksusowych, z czego to wynika i jakie rodzi skutki. A Polska zajęła 35. miejsce w światowym rankingu najszczęśliwszych krajów świata. Kto jest na pierwszym? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy ITRA Global, Łukasz Olechnowicz, wiceprezes InfoPuls. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A na początek niezapowiadana informacja, właściwie z wczoraj i dzisiaj, wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest właściwie gotowy do złożenia w każdej chwili. Tak mówił we wtorek jeszcze premier Donald Tusk. Wniosek liczy 68 stron. W pierwszej jego części jest 8 bardzo mocnych zarzutów. To z kolei dziś już mówił w TVP Info minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a TVN24 dotarła do wniosku. Według stacji są tam m.in. zarzuty o skup obligacji w 2020 roku, ale są też zarzuty dotyczące m.in. premii dla Adama Glapińskiego, m.in. także zarzuty dotyczące niedostarczania potrzebnych informacji wszystkim członkom Rady Polityki Pieniężnej. Jakie skutki ten może nie wniosek, no a może i wniosek i potem samo postawienie przed Trybunałem Stanu, jeśli do tego dojdzie, jakie to skutki może wywołać, bo sam wniosek z tego co wiadomo ma trafić do Sejmu najpóźniej dziś albo jutro.
Ja tak bardzo krótko.
Łukasz Olechnowicz.
Tak, my już kilka tygodni temu mieliśmy okazję porozmawiać, co się może zadziać, jeżeli to się wydarzy. Jakby nie jest to niespodziewane. Wydaje się, że rząd też potrzebował na 100 dni rządów mocnego komunikatu, więc ten czas też nie jest zaskoczeniem. Z drugiej strony biznes w Polsce, jakby te zarzuty mają podstawy, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, biznes w Polsce również jakby oczekiwania co do innej polityki Narodowego Banku Polskiego ma. Więc tutaj bym się nie spodziewał jakichś negatywnych wewnętrznych reakcji. Ale też ciekawa jest reakcja na kurs złotego. Tam sprawdzałem przed audycją, był minimalna korekta na złotym względem dolara, która tak naprawdę i tak w ciągu ostatnich kilku dni ten wynik i tak jest rekordowy. Więc jakby chyba rynek światowy też tego oczekiwał.
Mm-hmm. Błażej Kucharski?
No Łukasz, to co teraz tutaj właśnie mówi, na co zwrócił uwagę na to, jak zareagowały rynki i szczególnie właśnie jak wygląda nadal relacja złotego do euro czy do dolara.
No to od razu powiem, euro 4,30, dolar 3,95.
No tak jak rozmawialiśmy chwilkę przed audycją, w innych państwach, Stany Zjednoczone, podejrzewam wiele państw zachodnich, demokratycznych, po takiej informacji, no to był jakiś szok. W Polsce jednak nic się od rana takiego nie zadziało. To też pokazuje, że faktycznie duże jest oczekiwanie i presja przedsiębiorców na zmianę polityki pieniężnej. Ja jeszcze też wrócę do tych, może nie chcę koncentrować się na zarzutach, ale faktycznie no też jako przedsiębiorca czy osoba działająca prężnie w biznesie mam świadomość, jak dużo było dodrukowanych pieniędzy, szczególnie w okresach pandemijnych, ustawienie tych tarcz kryzysowych. Faktycznie no w mojej ocenie dzisiaj efekt inflacyjny jest mocno spowodowany. No niech ocenią to eksperci, na ile tam była legalność tych działań, na ile nie i wszystkie inne sprawy. Dla mnie istotne jest to, że nic złego się nie stało na rynkach, zarówno na giełdzie, jak i też jeżeli chodzi o naszą walutę.
A do tej sprawy jeszcze wrócimy w audycji jutro na pewno. Teraz też jeszcze o pieniądzach. Płace wystrzeliły. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym tego roku wyniosło, uwaga, 7978,99 zł. A to oznacza wzrost o prawie 13%, 12,9% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Też podał dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw rok do roku spadło o 0,2%. A wracając do płac, one w ciągu miesiąca także wzrosły, z tym, że nie tak spektakularnie jak w ciągu roku, czyli przypomnę, w ciągu roku prawie 13%, a w ciągu miesiąca prawie 3%, no 2,7%. Fantastyczna wiadomość dla pracowników, wzrost płacy, a gorzej, właśnie gorzej dla pracodawców. Co było tym motorem napędowym wzrostów, bo tutaj ten wzrost bardzo zaskoczył. Specjaliści myśleli, że będzie niższy, no tak startowali w okolicach 11%, myśleli, że będzie ten roczny wzrost płac, a tutaj prawie 13%. Co się takiego stało, że te płace tak wystrzeliły?
Ważny jest komentarz GUS też do tej sytuacji, dlatego że zgodnie z komentarzem GUS, po pierwsze, wpływ podwyżki płacy minimalnej został niedoszacowany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dość ciekawa, niedoszacowane zostały wypłaty premii rocznych, odpraw i wszelkich innych aspektów z tym związanych, ale także, co jest, co mocno mnie zaciekawiło, nadgodzin. Mhm. Jeżeli ilość nadgodzin nie została doszacowana, tak, bo dość istotne jest, żeby wiedzieć, co za tym wskaźnikiem stoi. I jeżeli wskaźnik nadgodzin, czy ta statystyka dotycząca nadgodzin nie została doszacowana, a rzeczywiście w firmach ludzie musieli pracować więcej, no to te realne wynagrodzenia w zeszłym miesiącu były dużo wyższe. Ale ciekawszy jest fakt, że może to znaczy, że rzeczywiście ta gospodarka się trochę odbija, no bo skoro ludzie musieli pracować nad godziny, to znaczy, że tej pracy rzeczywiście było więcej i może to delikatnie wpłynąć w tym, czy w kolejnych miesiącach pozytywnie na całą gospodarkę. Z drugiej strony są też negatywne aspekty tej sytuacji, dlatego że każda podwyżka płac minimalnych to jest trochę taki efekt domina. Dlatego, że jeżeli podnosimy pensję minimalną, czyli tym osobom, które wykonują najbardziej podstawową pracę, to osoby na wyższym stanowisku, które wcześniej miały to wynagrodzenie, oczekują też takiej podwyżki. Potem mamy menedżerów, potem mamy dyrektorów i tak dalej. Czyli jest rzeczywiście ta presja na podnoszenie płac też na kolejnych szczeblach, co jest problematyczne oczywiście dla firm i może powodować spiralę inflacyjną w dłuższym okresie czasu, co nie byłoby też korzystne z punktu widzenia gospodarki. I ostatni taki punkt, który chciałbym poruszyć, który jest dość ciekawy, ja to bardzo mocno obserwuję, nie wiem, czy Błażej to potwierdzisz jakby ze swojej perspektywy, ale ja to bardzo mocno obserwuję w branży IT, ale też sektor, ten tak zwany usług dla biznesu, BPO, SSC, że są coraz większe redukcje, czyli coraz więcej ludzi jest zwalnianych, w szczególności na stanowiskach juniorskich, dlatego że przez wiele lat Polska była tanią siłą roboczą dla międzynarodowych koncernów. I budowaliśmy wielkie, kilkuset czy kilkutysięczne centra kompetencyjne, w których ludzie, którzy byli relatywnie tani i dostarczali dobrej jakości usługi, świadczyli te usługi dla spółek globalnych, które działają na całym świecie. Przez to, że te wynagrodzenia rosną bardzo szybko, przestajemy być konkurencyjni i te międzynarodowe firmy zaczynają też ciąć te centra kompetencyjne w Polsce.
Indii się przenoszą.
Przenoszą się do Indii, przenoszą się do innych krajów. I to jakby długofalowo ja nie zakładam, żeby to wpłynęło bardzo negatywnie i żeby tej pracy w Polsce nie było. Tylko my musimy przejść z trybu bycia tanią siłą roboczą na dostarczanie jakichś wartościowych usług, R&D, czyli zacząć dostarczać wartość i dostarczać pewną wartość, za którą inni będą chcieli zapłacić, a nie tylko godziny, które są przepracowywane za jakąś stawkę, która radykalnie rośnie. I niestety przez to, że te stawki zaczęły rosnąć bardzo szybko, to my nie mieliśmy trochę czasu przejścia z tego taniego dostawcy z Europy Środkowo-Wschodniej na dostawcę wysokiej jakości usług i wartości.
No Łukasz, to, o czym ty mówisz, faktycznie miało miejsce w mojej ocenie, a jako osoba, która ma dostęp do całego rynku tych nowoczesnych usług dla biznesu, wydaje mi się, że to podejście tani pracownik versus wysoko wykwalifikowany proces. On miał miejsce jednak kilka lat temu i dzisiaj my jako Polska jesteśmy postrzegani po pierwsze jako numer jeden na świecie, bezpieczny i wysoko wykwalifikowany rynek pracowników. I faktycznie w mojej ocenie dzisiaj, jak rozmawiam z klientami, rozmawiam z wieloma i we wszystkich miastach regionalnych i w Warszawie, to dzisiaj gra idzie o te talenty i procesy też są troszeczkę na wyższym poziomie. Faktycznie, na pewno efekt domina będzie i dzisiaj te nastroje, żebyśmy mieli i presja podwyżek będzie od każdego stanowiska, od tych płacy minimalnej poprzez, tak jak wspomniałeś, stanowiska menadżerskie. Jednak myślę sobie tak, że nas jeszcze duża zmiana niestety w mojej ocenie trudna będzie czekała, bo uruchomione zostaną środki KPO, zaczną być uruchamiane duże procesy infrastrukturalne, będzie wpompowywany pieniądz, to podniesie mocno znowu poziom inflacyjny i tak naprawdę dzisiejsze te podwyżki cały czas będą gonić wzrost cen, który przyjdzie. No dzisiaj mamy pewne jeszcze kwoty zamrożone, żywność, energia, zaraz te kwoty zostaną uwolnione, znowu będziemy mieli kolejne podwyżki, więc ja się cieszę, że jest dzisiaj podnoszona ta minimalna kwota. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to też wyzwanie duże dla pracodawców.
No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale rzeczywiście wszystko wygląda na to, że z tą niską inflacją, z którą obecnie mamy do czynienia, no to może się nie zaprzyjaźniajmy tak za bardzo, bo ona nie będzie u nas tak długo. Zobaczymy. Według GUS-u też pojawiło się ożywienie w produkcji. Tutaj ważna informacja, produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 3,3% w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7%, więc być może to, o czym panowie wspominają, że może najgorsze już jest za nami i powoli gospodarka naprawdę wkracza w ten moment rozruchu i wzrostu, to może to zaczyna się właśnie w tej chwili dziać. Informacja z ostatniej chwili, dosyć zaskakująca, ale ucieszy prawdopodobnie posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim. Narodowy Bank Szwajcarski niespodziewanie obniżył stopy procentowe do 1,5% z 1,75%. Poinformował bank. Analitycy są zszokowani, bo spodziewali się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian.
To na pewno dobra informacja, no bo faktycznie gro jednak ludzi, Polaków ma te kredyty frankowe, które są taką kulą u nogi i ja się bardzo cieszę, że te raty mogą spadać, no bo to też jest dzisiaj duży problem dla wielu gospodarstw domowych i no informacja naprawdę fajna. Mam nadzieję, że frankowicze będą sobie radzić z tym swoim obciążeniem.
Ciekawe, czy to wpłynie na liczbę przewalutowywanych kredytów, bo jakby ciągle jest ten trend dość aktywny negocjacji z bankami.
No i też jestem ciekawa, jak szybko nasze banki zareagują na te decyzje szwajcarskiego banku centralnego, bo zazwyczaj ta część zwrotna, czyli działalność naszych banków, to jednak troszkę trzeba czekać, zanim one tam się zdecydują na jakieś ruchy.
Ja nie jestem ekspertem do spraw kredytów frankowych, czy w ogóle kredytów, ale to jest pewnie uregulowane w umowach, więc pewnie jest tam jakieś opóźnienie 2-3 miesięczne i tak, albo na koniec kwartału zmienia się oprocentowanie, więc jakby to pewnie będzie zgodnie z tymi umowami.
Ale najważniejsze, że mamy dobrą informację na pierwszy dzień wiosny. Zamrożenie cen energii na pół roku, przedstawienie projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku, zakładającego między innymi redukcję emisji CO2, ograniczenie wycinki drzew w 10 lokalizacjach, to niektóre działania, jakie w ciągu 100 dni rządu zrealizowano w obszarze energii i środowiska. My sobie porozmawiamy, co się udało, a czego się nie udało przeprowadzić, co odłożono w czasie z gospodarczych spraw w pierwszych 100 dniach rządu.
No faktycznie oczekiwanie dzisiaj społeczne jest dosyć duże na kwestie gospodarcze, ale i nie tylko, no bo no nie ukrywajmy. Koalicja, która powstała, miała na celu odsunięcie PiS-u od władzy i zaczęcie od porządków tworzenia czy przywracania ładu prawnego w mojej ocenie było najistotniejsze i ono ma miejsce. I tutaj powiem szczerze, no ja jako mieszkaniec Polski, jako Polak jestem z tego zadowolony. Odzyskaliśmy też chyba na arenie międzynarodowej bardzo dużo punktów. Jesteśmy postrzegani znowu jako stabilny, normalny partner państwo demokratyczne i z tego faktycznie jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o kwestie już teraz stricte gospodarcze, no bardzo bo proszę. Do tego jest powołany rząd, żeby się też zajmować tym głównie, no w pierwszej kolejności. Pewne rzeczy, obietnice oczywiście są odwlekane, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że w tych pierwszych dniach, w ogóle budżet, który jest dzisiaj uchwalony, to jest budżet jeszcze pana Mateusza Morawieckiego i on
czyli
podlega
poprzedniego rządu.
Poprzedniego rządu podlega pewnym korektom i powiem z mojej oceny trzeba dać szansę jednak, żeby przepracować ustawy tak, żeby one miały możliwość zrealizowania tych celów, ale no pewne podejrzewam zapisy budżetowe starego rządu uniemożliwiają. No, czekamy wszyscy na tą wolną kwotę od podatku na poziomie 60 tysięcy. Dla wielu na pewno przedsiębiorców jest to ważne. Już jest zapowiedź rządu, że to będzie opóźnione, ale na pewno nie chce się z tego wycofać. Generalnie uważam, że odblokowanie środków unijnych jest olbrzymim sukcesem i ja w tym upatruję bardzo dużo korzyści dla rozwoju gospodarczego.
A głos Łukaszowi Olechnowiczowi oddamy za chwilę. Iwona Wysocka, a w studio Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej firmy ITRA Global, Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Infopulsji. Łukaszowi Olechnowiczowi oddajemy głos. Co się udało gospodarczo w pierwszych studniach, jak ja lubię to słowo, studniach, przez pierwsze 100 dni działania tego rządu?
Ja może zacznę od takiej ogólnej oceny, ponieważ jakby spojrzeć tak globalnie na te 100 dni rządu, to ta ocena nie jest jednoznaczna. Mam na myśli to, że jeżeli spojrzymy na te 100 konkretów czy 100 obietnic, no to tam 10 czy 15 zostało zrealizowane, co nie jest spektakularnym wynikiem. Natomiast z drugiej strony zostały zrealizowane takie rzeczy, które są naprawdę kluczowe dla dalszego rozwoju i z mojego punktu widzenia się tutaj zgadzam z przedmówcą, że one są dla mnie kluczowe do pozytywnej oceny tych 100 dni. Tak? Między innymi aspekt odblokowania środków unijnych, to jest dla mnie numer jeden. Zmiany, które zaczęły następować i w spółkach Skarbu Państwa i rzeczywiście jak patrzę na te nazwiska, które się pojawiają, to są eksperci z kilkunasto czy z dwudziestoletnim doświadczeniem w poszczególnych branżach. Aspekty związane z jakby powrotem do bycia postrzeganym jako ważny partner na arenie międzynarodowej. To są naprawdę bardzo istotne rzeczy, które wpłyną też na to, że inwestorzy będą chcieli chętniej tutaj inwestować, będą czuli się bezpieczni. Inwestorzy zawsze chętnie chcieli inwestować, ale zawsze się obawiali tych zmian prawnych.
Takich niespodziewanych, radykalnych, dosyć częstych.
To zawsze była obawa. W związku z tym ja bardzo pozytywnie oceniam te 100 dni w tych aspektach, które wskazałem. Z drugiej strony nie wierzę, że wiele z tych obietnic, które były złożone, zostanie zrealizowane. I mam jeszcze na to taki dodatkowy, trochę może osobisty pogląd, dlatego że te obietnice w dużej mierze były związane z bardzo dużymi obciążeniami budżetu. To są obietnice socjalne, które nie wspomogą naszej gospodarki. Więc ja, co do większości z tych obietnic, ja się nawet personalnie cieszę, że one nie zostały zrealizowane, bo uważam, że jakby pójście w drogę taką socjalną nie jest nam dzisiaj potrzebne. My musimy przeprowadzać odważne zmiany gospodarcze, które pomogą nam przejść przez tą korektę czy kryzys, jak chcielibyśmy to nazywać, i być przygotowani do dalszego rozwoju. Więc jakby osobiście nie jestem smutny z tego powodu, że tylko mała część obietnic została zrealizowana i uważam, że jesteśmy na dobrej drodze na ten moment.
Ja tylko dodam, że udało się jeszcze wywalczyć w Brukseli i to nie było zapowiadane, a te zmiany, realizacje przynajmniej części postulatów dla rolników, no to tutaj ciężka robota była. Babciowe jest na ukończeniu, to myślę, że przedsiębiorców to mimo wszystko powinno ucieszyć, bo sprawi, że jednak więcej rodziców wróci na rynek pracy. No, potrzebne są nam jeszcze reformy podatkowe. No i na pewno uregulowanie spraw po polskim ładzie.
Tak, tylko tutaj, jeżeli tylko mogę szybko dodać, jest bardzo istotne, żeby nie powtórzyć błędów polskiego ładu i nie wprowadzać zmian na szybko. Tu naprawdę są potrzebne konsultacje społeczne i system podatkowy i prawny w Polsce wymaga zmian, ale po dogłębnych konsultacjach z przedstawicielami biznesu, pracodawców, związków zawodowych, jakby żeby wysłuchać wszystkich stron.
Wszystkich stron, no i żeby był czas na naprawdę na rzetelne wprowadzanie tych zmian, żeby wszyscy mogli się do tego dostosować, zdążyli. Polskim miastem z najwyższym udziałem w rynku nieruchomości, lokali o podwyższonym standardzie i luksusowych wcale nie jest Warszawa, tylko jest Gdynia. Wysoko jest również na tej liście Gdańsk. Coraz więcej ekskluzywnych nieruchomości kupujemy też w górskich i nadmorskich kurortach. Takie dane przynosi Forsal.pl. Najciekawiej wyglądają dane dla Trójmiasta, gdzie bez uwzględnienia Sopotu, uchodzącego za topowy kurort w naszym kraju, skupionych jest prawie 27% ofert luksusowych apartamentów aż z 15 miast. Z czego to wynika, panowie, i jakie rodzi to skutki? Zresztą no, nie spodziewałam się, że Gdynia będzie tutaj na pierwszym miejscu.
Zacznę.
Proszę.
Ze względu na to, że no, zajmuję się nieruchomościami na co dzień, więc temat jest mi bliski. No wydaje się chyba rzeczą naturalną, że to nasza lokalizacja, a zawsze się mówi, co jest najważniejsze w nieruchomościach. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. No i to tylko potwierdza. Jednak te destynacje nadmorskie czy górskie to są miejsca, gdzie oprócz zwyczajności mamy coś wyjątkowego. Tu mamy dostęp do morza, wspaniałe plaże, lasy. Zakopane piękne góry, więc tam też są najdroższe grunty. No jak się buduje apartamenty, no to też faktycznie najwięcej się zarabia na podwyższonym standardzie. Wbrew pozorom jest gro ludzi, wystarczy kilkanaście tysięcy osób bardzo zamożnych, którzy są w stanie zapłacić ponad 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy i nabyć takie apartamenty.
W prestiżowych miejscach.
W prestiżowych miejscach. No nie dziwię się Gdynia, bo faktycznie ostatnio, jak sobie popatrzymy na miasto, jakie inwestycje są realizowane, weźmiemy sobie Waterfront, gdzie powstało kilka fajnych projektów, no to one bardzo mocno też podnoszą ten udział takich prestiżowych, luksusowych apartamentów. To samo Gdańsk, pas nadmorski, wyspa Spichrzów, wszystkie te budynki czy obiekty zlokalizowane.
Wyspa Sobieszewska przecież też razem z zatokami dla jachtów.
Bardzo ciekawy projekt i faktycznie tych projektów w ogóle brakuje w mojej ocenie w Polsce, w Trójmieście też i przybywa na nich chętnych. To znaczy budynków, apartamentów z dostępem do wody, z marinami. Ten przemysł cały czas się też rozwija i bardzo fajnie, że na wyspie Spichrzów, na wyspie Sobieszewskiej takie rzeczy powstają. Jestem przekonany, że ten proces będzie dalej tam dewelopowany, aż w stronę Błotnika, jeżeli chodzi tutaj o ten nasz region.
No i 2 minuty dla Łukasza Olechnowicza.
Ja bardzo krótko, bo mogę się tylko zgodzić z Błażejem i pamiętajmy o jednej rzeczy, że nieruchomości luksusowe są najczęściej kupowane za gotówkę. Tutaj one nie są tak często kupowane w kredycie jak nieruchomości do codziennego użytku. I zgadzam się w 100%, że mamy świetną lokalizację. Góry, morze to są jakby dwie lokalizacje, w których jakby te luksusowe nieruchomości się najlepiej sprzedają. I to też powoduje, że ich zastosowanie jest najszersze. bo w tych nieruchomościach niekoniecznie musimy mieszkać na co dzień. One mogą iść na wynajem, na krótki, długi termin, one mogą być jakby traktowane inwestycyjnie, one mogą być traktowane też jako wakacyjna czy weekendowa destynacja dla osób mieszkających w centralnej Polsce, którzy chcą tu podróżować. Więc jakby moim zdaniem ten kierunek będzie się rozwijać razem z rozwojem zamożności narodu.
Tak, pamiętam rok temu, jeszcze wtedy to ówczesny prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, dzisiaj poseł, zapytany na konferencji nieruchomościowej, kto kupuje mieszkania w Sopocie, powiedział, najwięcej ludzi kupuje z zagranicy, szczególnie ci z Warszawy.
No właśnie, ale tutaj jest też, tak już króciutko dodam, tutaj jest jeden minus tej całej sprawy. To znaczy plusy, obecność takich apartamentowców jakby powoduje, że generalnie wokół tych apartamentowców otoczenie, tam też zaczynają rosnąć ceny, co z kolei nie jest dobre dla zwykłych mieszkańców miasta, którzy chcą kupić mieszkanie, a po prostu z tego względu ich nie stać, nawet nie będą mieli zdolności kredytowej. No ale jak już się dorobią tego mieszkania, no to jego cena będzie szła w górę, więc no, plusy dodatnie i plusy ujemne.
Chciałbym zwrócić uwagę, zdanie, że faktycznie ostatnie zdanie, no tutaj lokalizacja decyduje o tej cenie najczęściej, więc są w Trójmieście lokalizacje, gdzie są te mieszkania tańsze, no ale w tych najbardziej prestiżowych, najbardziej oczekiwanych, właśnie z dostępem do wody, czy w jakichś takich kameralnych uliczkach, no wiemy, gdzie są tego typu projekty. No te ceny są dla przeciętnego zjadacza chleba niedostępne.
I tutaj kończymy audycję. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy ITRA Global, Łukasz Olechnowicz, wiceprezes InfoPuls. Audycję realizowała i dalej będzie realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Ja jeszcze zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Pomorze Polska Europa już za chwilę. Do usłyszenia.